adwokat w koloradce. Audycja, w której ksiądz odpowie na trudne oraz prowokacyjne pytania dotyczące życia oraz wiary. Zmierzy się z nimi ksiądz Piotr Przybył.
W dzisiejszym odcinku poruszymy temat Święta Wszystkich Świętych oraz Halloween. Zapraszam, Szymon Kubiak. Pierwszego listopada Kościół obchodzi Święto Wszystkich Świętych. Niektórzy nazywają to święto Dniem Zmarłych. Spowodowane jest to przez to, że w czasie PRL-u dzień ten również był dniem wolnym od pracy, a władza, której zależało na sekularyzacji państwa, usiłowała odebrać temu dniu sakralny charakter. Data obchodzenia tego święta przez pierwsze wieki chrześcijaństwa kilka razy była zmieniana, a współczesna wersja, czyli 1 listopada, obchodzona jest od IX wieku. Dzień następny to Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych. To w ten dzień szczególnie modlimy się za naszych zmarłych, wspominamy ich oraz oczywiście odwiedzamy ich groby. W czasach przedchrześcijańskich pogańskie zwyczaje nadawały nocy z 1 na 2 listopada charakter nocy duchów. Odbywały się obrzędy dziadów, a wszystkich obowiązywały wyjątkowe restrykcje co do zwykłych życiowych czynności. Zakazane było m.in. klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie czy tkanie. Nie udawano się również w podróż. Nie odwiedzano sąsiadów, ponieważ wierzono, że po opłotkach i na drogach straszą umarli. Ale wróćmy do współczesności. Co roku może nasuwać nam się pytanie: jaki sens ma sprzątanie grobów, zapalanie świec? Przecież zmarła osoba i tak tego już nie widzi.
Po pierwsze, czy nie widzi? Zgodnie z tym, co uczy nas nauka katolicka, co sam katechizm Kościoła katolickiego, co mówimy w niedzielnym wyznaniu wiary, wierzymy w świętych obcowanie, a więc i wierzymy także w obecność dusz czyśćcowych. I czy oni tego nie widzą? To jest pierwsze pytanie. I tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale skoro obcują, czyli obcowanie zakłada jakiś kontakt, to może i widzą też to, co my robimy. Drugie pytanie, jakie tutaj się nasuwa, czy to, co robimy, ma sens dla tych dusz? Czy zapalenie znicza, posprzątanie grobu ma jakiś głębszy sens dla nich? I z jednej strony odpowiedź może brzmieć nie, bo ważniejsza z perspektywy wiary jest modlitwa, ale dbanie o miejsce spoczynku, dbanie o grób jest wyrazem naszej łączności ze zmarłymi, jest wyrazem szacunku. Czyli na przykład mam szacunek do zmarłej osoby, pamiętam o tym, gdzie zostało złożone jej doczesne ciało i chcę w ten sposób pokazać swoją więź z tą osobą, która nie kończy się w momencie śmierci. To już jest pierwszy akt wiary. Drugi akt wiary wynika z tego, że ja, dając swoją pracę, dając swój czas, też staram się nawiązać kontakt ze zmarłymi. I zazwyczaj, kiedy ludzie są też na cmentarzu, od razu modlą się za zmarłych. Więc jest to połączone w ten sposób, by można uzyskać dla tej zmarłej osoby życie wieczne przez modlitwę.
Jaki właśnie jest ten sens modlitwy? Dlaczego jest ona tak ważna? Przecież skoro Bóg jest miłosierny, to mógłby wszystkich ludzi od razu wybawić.
Tutaj możemy się zastanowić nad tematem czyśćca, bo tego tematu to dotyka. Wierzymy, że nasza modlitwa za zmarłych dotyczy tych, którzy są w czyśćcu, a więc oczekują zmartwychwstania. I teraz, dlaczego nie od razu? Także możemy zadać pytanie, dlaczego nie wszystkich? Czemu w ogóle jest ten podział na piekło, niebo i czyściec? Wracając do czyśćca, żeby nie odbiegać od tematu. Czyściec to czas oczyszczenia, sama nazwa wskazuje. I możemy potraktować czyściec jako takie przygotowanie na wejście do nieba, przygotowanie na ucztę niebieską. Możemy to porównać do szykowania się kogoś na imprezę, na uroczystość jakąś. Człowiek nie chciałby prosto w stroju roboczym udać się na takie miejsce, czułby się dziwnie, nie pasowałby do otoczenia i najlepiej by wcale nie poszedł. Dlatego jest takie coś jak miejsce przygotowania na wejście do nieba. Kiedy się szykujemy na jakieś wyjście, to się myjemy, prysznic bierzemy, ubieramy się w ładne ubrania, prasujemy, kobiety robią makijaż, staramy się wyglądać jak najlepiej, staramy się przygotować jak najlepiej, więc tym bardziej kwestia wejścia do nieba jest dla nas ważna. A dlaczego nasze modlitwy są związane ze zmarłymi? Bóg tak zechciał, żebyśmy czuli tą więź z nimi, żebyśmy wierzyli w to, że są oni gdzieś, że ich życie się nie skończyło i żebyśmy sami swoją wiarę w ten sposób budowali, modląc się za nich.
Skąd wiemy o czyśćcu? Przecież w Piśmie Świętym to słowo bezpośrednio nigdy nie pada.
Zgadza się, ale mamy wiele takich przypowieści, które Jezus używa, choćby to, kiedy mówi, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosika, to się dotyczy czyśćca. I jeszcze przypowieść o bogaczu i Łazarzu, kiedy ten bogacz widzi Abrahama, oczekuje od niego pomocy w postaci choćby kropli wody. On, czasami niektórzy myślą, że on jest w piekle. Nie, on jest w czyśćcu, oczekuje na spotkanie z Bogiem, ale jest to jeszcze czas, kiedy nie wszedł do nieba. I dlatego żałuje tego, co zrobił, dlatego cierpi w czyśćcu, oczekując na odkupienie swoich win za to, że ignorował człowieka biednego. Więc potwierdzenie istnienia czyśćca mamy w Piśmie Świętym w wielu miejscach, tylko no, że samo słowo nie pada, to nic nie znaczy. My to określiliśmy w ten sposób, teologowie, po jakimś czasie, aby uzmysłowić człowiekowi, co to jest. Natomiast koncepcja w Piśmie Świętym jest jasno wyrażona.
A co z tymi duszami czyśćcowymi? Gdzie one przebywają? Czy mogą czasem błąkać się po ziemi i straszyć człowieka?
Z tym nie ma jasnej odpowiedzi, nie ma takiego jasnego określenia, jakie jest ich miejsce i teraz czy one mogą przenikać do życia ziemskiego. Są takie różne objawienia, że ktoś widział dusze czyśćcowe, mówi się na przykład, że ojciec Pio, że do niego przychodziły. Są takie różne poświadczenia, które nie mają takiego stuprocentowego potwierdzenia. Natomiast czy błąkają się po ziemi? No trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Natomiast nie można powiedzieć, że błąkają się po to, by wyrządzić krzywdę człowiekowi. To na pewno nie w tym kierunku idzie. Mogą też na przykład, bo w sny generalnie nie powinno się wierzyć, ale jak się przyśni zmarły, to wtedy za niego najlepiej się pomodlić, bo może to być taka łaska od Boga, którą dusza czyśćcowa otrzymała, żeby się przypomnieć komuś. I to warto wykorzystać. I jak korzystać z pomocy dusz czyśćcowych w naszym życiu? Powiem coś, co może się wydawać niektórym absurdalne, śmieszne i głupie, ale sprawdzone było czasami, że działa. Jeżeli ktoś ma ważny czas przed sobą, na przykład rano ma mieć egzamin, musi się nie spóźnić na ten egzamin, musi zadbać o to, żeby być punktualnie, to spotyka się takie świadectwa ludzi, którzy modląc się wieczorem za dusze czyśćcowe, potrafiły się rano nawet bez budzika czy przed budzikiem obudzić. Taka prosta wymiana, że prosiły dusze czyśćcowe, mam ważny dzień, chciałbym się nie spóźnić, proszę, ja tu się za was pomodlę. I o dziwo, wiele jest takich świadectw, że to działa. To takie nawet się wydaje absurdalne właśnie, może ktoś nie uwierzy, ktoś mi powie, że to jest głupie, niech wypróbuje sam na sobie. Tak polecam.
A czy można by korzystać z pomocy dusz czyśćcowych w charakterze jakiejś wyroczni, przepowiedni, wróżb?
Przepowiednie. Przepowiednie mamy dane od Boga i one są w Piśmie Świętym i one już wystarczą. Natomiast pokusa przepowiedni i korzystania z jakichś dusz czyśćcowych, czy diabła nawet niektórzy, czy jakichś innych dusz, czy aniołów, to jest pokusa zła. My przyszłości nie znamy w sposób pewny, znamy tylko to, co nam Bóg objawił odnośnie końca świata, odnośnie jego powtórnego przyjścia, odnośnie rzeczy ostatecznych. Natomiast wszelkie pytania o przyszłość są raczej pochodzą od złego. A też kolejne pytanie, skoro dusza czyśćcowa umarła, to jest człowiek, który kiedyś umarł, który teraz znajduje się w jakimś innym miejscu, to jak on ma znać przyszłość? Z czego on by brał wiedzę o przyszłości, jeszcze zwłaszcza naszej na Ziemi? Nawet logicznie myśląc, tutaj nie ma miejsca na takie coś.
Halloween, obchodzone 31 października. Geneza powstania nie jest dokładnie znana. Symbolami tego święta są dynie z wydrążonymi oczami, złowieszczym uśmiechem, nietoperze, wampiry, zombie, duchy albo czarownice. Obchodzenie tego dnia ma wiele form. Często jest to zabawa w przebieranie się za stwory, oglądanie wspólnych horrorów, czy coraz częstsze chodzenie dzieci z pojemniczkami od domu do domu i wołanie cukierek albo psikus, oczekując, że w zamian za to dostaną porcję smakołyków. Przecież to tylko niewinna zabawa. Czemu Kościół tak bardzo straszy obchodzeniem tego święta?
To pytanie, czemu Kościół straszy, ja myślę, że ono tak szczególnie wybrzmiało w ostatnich latach, bo młodym ludziom zwłaszcza kojarzy się z kazaniem księdza Natanka, słynne wiedz, że coś się dzieje, i kojarzy się z takim straszeniem, że teraz pójdzie do piekła się i tak dalej, i tak dalej. Można to rozpatrywać w tych kategoriach kwestii zagrożeń duchowych i tak dalej. Ja bym chciał może nawet zwrócić na coś uwagę innego, coś tak spojrzeć na to z innej perspektywy, bo znowu używając tutaj pojęć teologicznych, może nam zaginąć ta istota, do której ja bym dążył. W ogóle na czym polega Halloween czy wcześniejsze dziady, o którym już tutaj była mowa we wstępie? To są zwyczaje przedchrześcijańskie, pogańskie i wprowadza się to później do cukierków i tak dalej. Ale pierwotne założenie tego jest takie, że dostrzega się pewien związek z duchami zmarłych, tak jak to tutaj już wcześniej gdzieś to się przebijało w naszej rozmowie, ale celem jest jednoczesne ich przywołanie, czyli nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu i uzyskanie przychylności. To tutaj jest ważne. Czyli, bo na przykład w tym, co mówiliśmy wcześniej, modlimy się za dusze zmarłych, żeby one mogły wejść do nieba. A tutaj sprowadzamy dusze zmarłych po to, żeby one wykonywały nasze rozkazy. Tak, tu jest ta różnica między tym, co mówiliśmy wcześniej. I teraz dla mnie takie myślenie o tym, że przychodzi jakaś dusza skądś, nie wiemy. Nawet w założeniu tego święta jest powiedziane, że nie wiemy, czy ta dusza jest dobra, czy zła. Może być dobra, może być zła ta przywołana dusza. Czyli ryzykujemy. Najpierw mamy hazard. Albo sprowadzimy dobrą, albo złą duszę. I później chcemy ją przymusić, żeby ona zrobiła coś, co my chcemy. Pytanie, czy to jest dobre z założenia, czy nie jest dobre. Ja już tu widzę nawet na tym poziomie logicznym coś nie tak w naszym myśleniu. I dla mnie tego typu założenia, tego typu podejście do Halloween to nawet pokazuje pewien prymitywizm myślenia, że ja, będąc człowiekiem, myślę, że coś jestem w stanie zza światów wziąć do siebie i przymusić to. A przecież założenie też jest takie, że to jest coś silniejszego ode mnie. Znowu tutaj logika nawala. I teraz nie odpowiadajmy w ten sposób właśnie, jak to było, wiedz, że coś się dzieje, jeżeli dziecko chodzi z cukierkami i chodzi i prosi o cukierki, tylko odpowiadajmy, zastanawiając się nad istotą, czy to jest faktycznie potrzebne człowiekowi dzisiaj. Można tu nawet odrzucić myślenie takie o Kościele, o Bogu, tylko zastanówmy się, czy chcąc tego, co zakłada to święto, czy my coś możemy zyskać, czy raczej jest to coś, co może nas zgubić. I ja to tak patrzę pod tym kątem na to. W ogóle takie myślenie magiczne, zabobonne, okultystyczne dla mnie jest prymitywizmem, jest nawet, ja bym powiedzieć taką dysfunkcją mózgu. W przenośni oczywiście, nie dosłownie, tylko dysfunkcją mózgu. I Kościół nas z tego leczy. To nie Kościół jest ciemnotą, zabobonem, jak lubią mówić przeciwnicy Kościoła, tylko Kościół walczy z ciemnością, zabobonem, wskazując pewne nielogizmy, pewne niekonsekwencje i pewne zagrożenia, które wynikają z tego nawet, co zakłada dane święto.
Czyli przebieranie się za stwory może być niebezpieczne dla człowieka.
I tak, i nie, no bo to kwestia jest taka, czy ktoś to w ogóle robi świadomie i czy robi w tym celu, żeby uzyskać, tak jak mówię, czy małe dziecko, które przebrało się za stwora, żeby dostać cukierki, ono jest, możemy tak przejaskrawić, czy to jest mały satanista? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Dziecko jest nieświadome, dziecko jest może wypchnięte przez głupich rodziców i dziecko nie ponosi tutaj winy, natomiast właśnie dlatego użyłem tego pojęcia dysfunkcja mózgu. Ta dysfunkcja to takie, w ten sposób rodzice zarażają dziecko tym złym myśleniem. I tutaj to jest niebezpieczne. I później to złe myślenie może doprowadzić do tych konsekwencji, że będzie na siebie to dziecko ściągało zło.
Wiemy już, z czym się wiąże Halloween. Wiemy także o naszych polskich tradycjach Wszystkich Świętych. Tak więc proszę księdza, co wybrać, co kultywować i czego uczyć nasze dzieci?
Tak jak powiedziałem, wychodząc jeszcze od Halloween, możemy uczyć albo czegoś, co wprowadzi taką pewną dysfunkcję, która doprowadzi do ściągania na siebie ryzyka zła, albo możemy wprowadzać pozytywny przekaz, że mamy ludzi, którzy umarli, ale radują się w niebie życiem z Bogiem, i to jest Wszystkich Świętych, 1 listopada, i możemy prosić tych świętych o wstawiennictwo w naszym życiu, a z drugiej strony mamy naszych bliskich zmarłych, którzy oczekują wejścia do nieba i znajdują się w czyśćcu i za nich się modlimy. I w ten sposób wypraszamy dobro dla nich. Czy przekaz taki pozytywny jest lepszy, czy przekaz taki związany z demonami, z jakimś przyzywaniem, z czymś takim jest lepszy. No, wybór z mojej perspektywy wydaje się oczywisty, jednak nie dla wszystkich jest, ale ta audycja może komuś coś rozświetli w tym temacie. Czy ciebie to przekonuje?
Tak jest, proszę księdza. Bardzo dziękuję również za bycie adwokatem w koloradce samego Jezusa.